Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Czytamy Ewangelię Mateusza i dotarliśmy do 21 rozdziału, wiersz 33. Rozważaliśmy wcześniej słowa Jezusa skierowanego do faryzeuszy, że celnicy i nierządnicy wyprzedzają ich i wchodzą przed nimi do Królestwa Bożego. Wiersz 31. I to jest słowo, które Pan kieruje do wielu dzisiaj. Tych, którym wydaje się, że są religijni, chodzą do zboru, czytają Biblię, ale nie ma w ich życiu opamiętania. Akcent w ostatniej przypowieści, którą Pan Jezus powiedział, był położony na opamiętanie tego syna, który poszedł i czynił wolę swego ojca, podczas gdy drugi syn tylko ustami zapewniał, że wypełni wolę ojca, ale tego nie uczynił. Mamy tutaj przedstawiony kontrast, tak jak w przypadku tego człowieka mądrego, który buduje na skale, a głupcem, który buduje na piasku. Różnica między rozumieniem a wykonywaniem. I tak było z tym synem, który powiedział: zrobię to, ale nigdy tego nie zrobił. Drugi syn początkowo nie chciał tego zrobić, ale później się opamiętał i zrobił to. Akcent jest położony na posłuszeństwie. Ten, który jest posłuszny, zostaje zaakceptowany. Nie ten, który mówi ładne słowa. Dzisiaj mamy wielu chrześcijan, którzy wypowiadają piękne słowa w modlitwie, w pieśniach, głosząc kazania, ale w ich życiu brak posłuszeństwa. I na to tutaj jest położony akcent. Jezus twierdzi, że pokutujący celnicy i nierządnice wchodzą do Królestwa Bożego i wyprzedzają tych, którzy myślą, że z powodu swojej religijności osiągną Królestwo Boże. To wielkie zwiedzenie, które musi być demaskowane w naszych czasach. I odnosząc się do służby Jana Chrzciciela, Jezus mówi: nie odczuliście żalu, a więc znowu akcentuje opamiętanie. I dalej Jezus opowiada kolejną przypowieść w tym samym temacie. Wiersz 33. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał. A gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plony tej winnicy. Lecz rolnicy schwytali jego sługi, jednego pobili, innego zabili. I to odnosi się do proroków, których Bóg posyłał do Izraela. Potem posłał jeszcze inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, ale postąpili z nimi tak samo. Odrzucili proroków, którzy przychodzili do nich posłani od Boga. W końcu właściciel winnicy posłał do nich swego syna, mówiąc: uszanują mego syna. Lecz rolnicy, gdy zobaczyli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Nie będziemy już jego sługami, ale będziemy partnerami w tym interesie. I schwytali go, wyrzucili z winnicy i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co zrobi z tymi rolnikami? Z tymi, którzy zagrabili jego własność. Odpowiedzieli mu: złych srogo wytraci, a winnicę wydzierżawi innym rolnikom, którzy będą mu oddawać plony we właściwym czasie. I powiedział Jezus: kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. A więc Jezus mówi, że nadchodzi czas, kiedy Bóg wyrzuci ich ze swojej winnicy, ponieważ oni nie oddają mu plonów we właściwym czasie. Najpierw źle traktowaliście Bożych proroków, a teraz mnie źle potraktujecie. I Bóg zabierze wam tą winnicę i dają innym, dają Kościołowi. Zastąpił Izrael Kościołem. I musimy to wyraźnie zrozumieć. W tej przypowieści widać to bardzo wyraźnie, ponieważ niektórzy ludzie w to nie wierzą. nie wierzą w to, co Jezus powiedział. Dzisiaj nie ma już różnicy między Żydem a poganinem. Nie ma już faworytów Boga. Żaden naród nie jest przez Niego faworyzowany. Bóg obiecał ziemskie błogosławieństwo Izraelowi i im to dał. Oni zamieszkali w Jego ziemi. Ale w duchowym sensie nie ma już dzisiaj różnicy między Żydem a poganinem. I Bóg nie szuka jakiegoś szczególnego narodu. Nikt nie jest Jego faworytem. To bardzo ważne, byśmy to zrozumieli. Izrael został zastąpiony przez Kościół. To jest bardzo jasno powiedziane. Bóg daje tą winnicę innym. Ale jeszcze jest jedna rzecz, którą chcę, byście zobaczyli tutaj. Sam Pan nigdy nie przyszedł, by zebrać plony. On posłał swoje sługi. Wiersz 34. Oni mieli odebrać plony. Bóg posyła swoje sługi, którzy są Jego reprezentantami. Ale sam nie przychodzi. I to, w jaki sposób traktujecie Jego sługi, wskazuje na to, jak traktujecie Boga. Musimy o tym pamiętać. I nie mówię o każdym pastorze i kaznodziei, który nazywa się sługą Boga, ponieważ 90% z nich to oszuści. Ale są prawdziwi prorocy Boży i słudzy Boży. I dzisiaj na świecie mamy apostołów i proroków. I to, w jaki sposób ich traktujemy, Bóg bierze na poważnie. Musimy o tym pamiętać. Złych srogo wytraci. Jezus odnosi się do wiersza w Biblii, cytuje Psalm 118, wiersz 22. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach. Gdy konstruowano budowlę w starożytności, kamień węgielny był najważniejszym kamieniem. Nie wylewano wtedy fundamentu betonowego, ale rozpoczynano budowę od posadzenia kamienia węgielnego, który umieszczano w pierwszym rogu budowli. I ten kamień musiał być bardzo dokładnie ociosany w trzech wymiarach. Dokładne kąty proste. Wszystkie powierzchnie w tym kamieniu węgielnym musiały znajdować się wobec sąsiednich powierzchni pod kątem prostym. Gdyby jeden z kątów nie był idealnie prosty, wszystkie kolejne kamienie, które były do niego dopasowane, byłyby układane krzywo, a więc kamień węgielny był najważniejszym z kamieni. I budowniczy, wybierając kamień węgielny, przeglądali dostępne kamienie i odrzucali te, które się nie nadawały, aż znaleźli taki doskonale wykonany i ten używali jako kamień węgielny. Ale zdarzało się, że potem ponownie przeglądali te odrzucone kamienie i wybierali jeden z tych, który wcześniej odrzucili. I do tego tutaj mamy odniesienie. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. I Pan to sprawił. Chrystus, którego Żydzi odrzucili, stał się kamieniem węgielnym domu Bożego. Dlatego mówię wam, Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Bóg dał swoje królestwo tym, którzy wydadzą jemu owoc. Pamiętajcie o tym. Tym, którzy wydadzą dla niego owoc. I dalej mówi o tym kamieniu. Bóg zawsze oczekuje owocu. Jezus powiedział, wybrałem was, abyście szli i wydawali obfity owoc. Ewangelia Jana, 15 rozdział. I ten owoc ma być trwały. Bóg nie chce, byśmy prowadzili bezowocne życie. Bożą wolą jest, by każdy z nas wydawał obfity owoc w naszym życiu dla Bożej chwały. Jezus mówi, Bóg zabierze wam królestwo, a da narodowi, który będzie wydawał owoc. I czytamy o tym kamieniu, że kto na niego upadnie, rozbije się, a na kogo zaś on upadnie, zostanie rozbity na kawałki. A więc mamy tutaj kolejny obraz. Pierwszy odnosił się do kamienia węgielnego, który jest najważniejszym kamieniem w każdej budowli. A teraz mamy obraz kamienia, na który można paść i się rozbić, a jeśli nie padniesz na ten kamień i nie rozbijesz się o niego, on spadnie na ciebie i rozbije cię na drobne kawałki. Gdy przychodzimy do Pana, on najpierw musi nas złamać, zanim nas użyje. To jest fundamentalna zasada we wszelkim Bożym działaniu. Człowiek musi być złamany, zanim będzie używany. Pan wziął chleb i go pobłogosławił. To pierwszy krok. Następnie go złamał, a następnie nakarmił tłumy. Nie wystarczy być błogosławionym. Musimy być złamani. I widzę wielu ludzi błogosławionych przez Boga, namaszczonych Duchem Świętym, co jest wyrazem Bożego błogosławieństwa, ale dlatego, że nie zostali złamani, tłumy nie mogą być nakarmione. Człowiek musi być pobłogosławiony i złamany, aby tłumy zostały nakarmione. Złamanie jest bardzo, bardzo ważną częścią chrześcijańskiego życia. I sam Bóg organizuje okoliczności, w których możemy być złamani. Nawet Jezus musiał iść tą drogą przez 30 lat. Musiał żyć w posłuszeństwie niedoskonałym rodzicom. Józef i Maria byli niedoskonali. Starotestamentowi rodzice. Ale on musiał poddać się niedoskonałym rodzicom, aby być złamanym. To jest ciekawe, jeśli to zrozumiemy, że nawet Jezus musiał być złamany. W Izajasza 53 czytamy, że upodobało się Panu, aby go zranić. I to również podoba się Panu, by nas zranić. I widzimy tutaj, że możemy paść na ten kamień i powiedzieć: Panie, chcę być złamany. Chcę być całkowicie złamany, tak jak Ty byłeś. I Pan posłuży się okolicznościami, posłuży się ludźmi. Jeśli jesteś młody, być może Twoimi rodzicami, albo jeśli jesteś starszy, to posłuży się starszymi, którzy Cię nie będą rozumieli. Bóg może się posłużyć różnego rodzaju okolicznościami, aby nas złamać. Ale jeśli tego nie zaakceptujesz, to kamień spadnie na ciebie i rozbije cię na drobny mak. Mamy dwa rodzaje rozbicia. Możesz paść na ten kamień i być złamany, a jeśli nie spadniesz na ten kamień, to on spadnie na ciebie i cię zmiażdży. Dużo lepiej być złamanym. I mówię wam wszystkim, szukajcie tego złamania. Potrzebujemy tego bardziej niż czegokolwiek innego. Bóg musi nas zredukować do zera, zanim będzie się nami posługiwał. Gdy arcykapłani i faryzeusze usłyszeli jego przypowieści, domyślili się, że o nich mówił i czuli się urażeni, że tak o nich mówi i chcieli go schwytać, ale bali się tłumów, ponieważ uważały go za proroka. I nawet dzisiaj, gdy ludzie słyszą takie twarde, oskarżające ich słowo od Boga, są dotknięci i mówią: ten kaznodzieja mówi do mnie. Pamiętam, jak po jednym kazaniu przyszedł do mnie pewien człowiek i zapytał: bracie Zak, czy ty głosiłeś do mnie? Ja powiedziałem: oczywiście, tak. Głosiłem do ciebie i do wszystkich, którzy tutaj siedzieli. Nie przemawiałem do filarów i do krzeseł tu stojących. Przemawiałem do wszystkich, którzy mnie słuchali. Więc jeśli ktoś przyjdzie do ciebie i zapyta, czy do niego głosiłeś, to mam nadzieję, że odpowiesz mu: tak. Głosimy do ludzi siedzących przed nami, a nie do ścian. Nie powinniśmy bać się ludzi, którzy chcą manipulować naszymi słowami. Bóg zachowa nas od szkody, która mogłaby z tego wypłynąć. I widzimy, że arcykapłani i faryzeusze rozzłościli się i chcieli Jezusa schwytać, ale obawiali się tego, co ludzie zrobią, jak ludzie zareagują, co powiedzą. I jeśli słowa kaznodziei chrześcijańskiego są zdeterminowane tym, co ludzie powiedzą, co ludzie pomyślą, to wiemy, że nie jest to sługa Boga, ale sługa ludzi. Przechodzimy więc do 22 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jezus, odpowiadając, znowu mówił do nich w przypowieściach, mówiąc: Królestwo niebios podobne jest do króla, który wyprawił wesele swemu synowi. Tutaj mamy kolejną bardzo ciekawą i ważną przypowieść, w której jest mowa o usprawiedliwieniu z wiary. W jaki sposób możemy być przeobleczeni w sprawiedliwość Chrystusa, aby stanąć przed Bogiem? I w skrócie chciałbym najpierw wyjaśnić znaczenie tej przypowieści, zanim się jej dokładnie przyjrzymy. Są dwie rzeczy, które przeszkadzają nam stanąć przed Bogiem. Nie tylko jedna. Nie tylko grzechy, które popełniliśmy w przeszłości, ale również ta nieczysta natura, którą odziedziczyliśmy po Adamie, która przeszkadza nam stanąć przed Bogiem. W moim ciele nie mieszka nic dobrego. Jak mogę stanąć przed Bogiem z tym brudnym ciałem? Nawet jeśli moje minione grzechy zostały przebaczone. Moją pierwszą potrzebą jest przebaczenie moich wszystkich minionych grzechów. A następnie coś się musi stać z tą moją naturą, ponieważ mimo to, że moje grzechy zostały przebaczone, nie mogę stanąć przed Bogiem z tą brudną naturą. I dlatego Bóg nas usprawiedliwia, przeodziewa nas w szatę sprawiedliwości Chrystusa. Chrystus staje się naszą sprawiedliwością. Zostajemy umieszczeni w Chrystusie i Chrystus zamieszkuje nas i sam Chrystus staje się naszą sprawiedliwością. Albo innymi słowami, zostajemy przyobleczeni w sprawiedliwość Chrystusa. Wtedy dopiero możemy stanąć przed Bogiem. Bóg czyni dla nas dwie rzeczy. Przebacza nam i usprawiedliwia nas. Oba te elementy są niezbędne, bo bez nich nie możemy stanąć przed Bogiem. Najpierw oczyszczenie nas z wszystkich grzechów, które przyznaliśmy, że jesteśmy grzesznikami, a następnie zostajemy przeobleczeni w sprawiedliwość Chrystusa. Pamiętajmy o tym, czytając tę przypowieść. Król posyła swoje sługi, proroków, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale oni nie chcieli przyjść. Mowa o narodzie Izraela. To pierwszy lud, który Bóg zaprosił. Oni nie przyszli z różnych powodów. I Bóg ponownie posyła swoje sługi, proroków. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, zabito moje woły tuczne, zwierzęta, wszystko jest gotowe. Zadałem sobie wiele trudu, by przygotować wesele dla mego syna, ale jak czytamy w wierszu 5, oni zlekceważyli to, nie słuchali poselstwa proroków. Jeden poszedł na swoje pole, inny do swego kupiectwa, a inni schwytali jego sługi, znieważyli ich i zabili. A gdy król to usłyszał, rozgniewał się, a posławszy swoje wojska, wytracił tych morderców i spalił ich miasto. Wszystkie te przypowieści pokazują, że ci, których Bóg w pierwszej kolejności wybrał, odrzucili go. O tym mówi przypowieść o tych dwóch synach i o właścicielu winnicy, jak również ta przypowieść o weselu. Pierwsi ludzie, których Bóg powołał, naród Izraela, odrzucili go. Nie odpowiedzieli na zaproszenie, więc on udaje się do innych. Wtedy Pan powiedział do swoich sług, wesele jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Naród żydowski nie był godny. Zajęli się swoimi sprawami. Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na wesele wszystkich, których spotkacie. Są inni ludzie na ulicach, żebracy, bezdomni, włóczący się po parkach. Idźcie i zaproście ich wszystkich na wesele. Oczywiście bezdomni byli bardzo zadowoleni. Król zaprasza mnie na wesele. Każdy żebrak się cieszył. I wiersz 10 mówi, że ci słudzy poszli i zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. Niektórzy byli źli, jak złodzieje i bandyci. Wszyscy oni zostali zabrani z dobrymi ludźmi i sala weselna napełniła się gośćmi. I ci, którzy byli żebrakami, bezdomnymi, nie mogli wejść na wesele króla we swoich brudnych ubraniach. To nie jest tutaj napisane, ale możemy to wydedukować z tekstu, że gdy wchodzili na to wesele, król oferował im czyste, białe szaty każdemu zaproszonemu, ponieważ większość z nich była biedna, a więc oferowano im czyste szaty, by mogli nakryć swoją nagość i żeby nie było widać ich brudu. A wszyscy żebracy, których ubrania były zniszczone, byli podekscytowani. Hej, to jest wspaniałe, myślałem, że się będę wstydził przez całe wesele z powodu moich ubrań, ale król jest tak dobry. On dał mi nowe ubrania, które są obrazem szaty sprawiedliwości. I oni założyli te nowe ubrania i tak poszli na wesele. Ale wyobrażam sobie, że jeden człowiek, który nie był żebrakiem ani bezdomnym, przyszedł, jakiś poganin, który miał elegancki garnitur, i mówi, nie potrzebuję waszych ubrań, dobrze wyglądam w moich własnych ubraniach. Ale ci słudzy mówią, nie, bo król prosił, żeby wszyscy założyli te ślubne szaty, ale on się upierał, że jego strój jest wystarczająco dobry i wchodzi w tym własnym ubraniu na wesele. I wiersz 11 mówi, że gdy król wszedł, aby zobaczyć gości i król rozgląda się, i widzi tych ubranych w białe szaty gości, a jeden człowiek nie był ubrany w strój weselny i zapytał go, przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on za nie mówił. Nie mógł powiedzieć, że nikt mu nie zaoferował stroju, ponieważ wszyscy przy bramie otrzymywali propozycję założenia tego stroju. Nie mógł powiedzieć, że nie miał wystarczająco dużo pieniędzy, by go kupić, ponieważ każdy otrzymywał ten strój za darmo. A więc jaką mógł mieć wymówkę? Żadnej. Prawdziwy powód był taki, że uważał, że jego strój był wystarczająco dobry. Wtedy król powiedział sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A więc tutaj mamy słowo skierowane do ludzi, którzy uważają, że są sprawiedliwi, którzy myślą o sobie, że nie są tacy źli. Nie jestem tak zły jak inni grzesznicy, ubrani w te stare, brudne łachmany, jak ci ludzie żyjący w strasznych grzechach. Ten człowiek ubrany we własne ubrania symbolizuje kogoś, kto od dziecka był wychowywany w bogobojnym domu i nie popełnił tych różnych strasznych grzechów, które ludzie wokół popełniają, więc jego ubrania nie są tak zniszczone, tak jak faryzeusze, którzy mogli powiedzieć, my pościmy, dajemy dziesięcinę, modlimy się, przestrzegamy wymagań prawa. Jesteśmy dobrzy, tacy jacy jesteśmy. Możemy przyjść do Boga tacy, jacy jesteśmy. A Jezus burzy tą ideę, że mogą przyjść do Boga tacy, jacy są. Ponieważ w Izajasza 64:6 czytamy, nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona w Bożych oczach. Nie nasze złe uczynki. To zrozumiałe, że one są jak nieczysta szata. Ale nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona, co oznacza, że wszystkie dobre rzeczy, które zrobiliśmy, kiedy przyniesiemy je przed Boga, to będzie jak brudne szmaty, ponieważ niektóre były uczynione ze złych motywów dla naszej własnej chwały, to tak jak piękne jabłko trzymane w ręce osoby, która jest chora na jakąś zaraźliwą zarazę i ropa cieknie z tej ręki. I oferuje ci to piękne jabłko. Powiesz, nie, dziękuję, nie chcę. Ale on powie, przecież to piękne jabłko. Czego się boisz? Ale dłoń jest zakażona. I chociaż to jabłko jest dobre, to staje się złe, ponieważ znajduje się w twojej ręce. I w taki sam sposób nasze dobre uczynki są skażone w Bożych oczach. Bardzo ważne, byśmy to zobaczyli. I może nam się wydawać, że jesteśmy czyści, ale jesteśmy jak ten człowiek właśnie w tych swoich ubraniach, któremu się wydaje, że jest dobrze ubrany, w odróżnieniu od tych innych grzeszników wokół. Problem w tym, że brud jest w naszej naturze, która zanieczyszcza nawet nasze dobre uczynki. Dlatego tak trudno jest ludziom, którzy na zewnątrz postępują poprawnie, zobaczyć ich potrzebę Zbawiciela. Myślą, jestem w porządku, taki jaki jestem. Dlaczego miałbym potrzebować Zbawiciela? List do Rzymian, 1 i 2 rozdział, mówi nam, że wszyscy potrzebują Zbawiciela. Tam jest mowa o dwóch rodzajach grzeszników. Pierwszy rozdział listu do Rzymian mówi o bezbożnych grzesznikach, a drugi rozdział listu do Rzymian mówi o sprawiedliwych grzesznikach, albo lepiej to ujmując, religijnych grzesznikach. A trzeci rozdział mówi, że obie grupy to grzesznicy i wszyscy potrzebują usprawiedliwienia. I to jest praktyczne zastosowanie tej przypowieści. I to jest ciekawe, że ta osoba, która tak przyszła ubrana, nie została po prostu wyproszona. Nie musiał tylko opuścić pałacu, ale związano mu nogi i ręce i został wyrzucony do ciemności zewnętrznych. Wiersz 13. A tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Pomyślmy, cóż on stracił. Został wyrzucony do zewnętrznych ciemności. A więc Pan mówi, że ci, którzy uważają się sami za sprawiedliwych, zostaną wyrzuceni. Ludzie mogą przychodzić do zboru i siedzieć tam przez długie lata, a pewnego dnia zostaną wyrzuceni z powodu samosprawiedliwości. Patrzą z góry na innych, gdyż nie są tak święci jak oni i są dumni ze swojej własnej sprawiedliwości. Takie jest przesłanie tej przypowieści. Jezus podsumowuje, mówiąc, wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych. Nie chodzi o to, że Bóg arbitralnie wybiera niewielu z tych, których wzywa. Wcale o to nie chodzi. Nie ma stronniczości w Bogu, ale prawdą jest, że wśród wielu wezwanych niewielu zostaje wybranych, ponieważ niewielu odpowiada we właściwy sposób, mówiąc, Panie, nie mam własnej sprawiedliwości, pragnę Ciebie całego. A więc z tej przypowieści płynie bardzo silne poselstwo. To, na jakiej podstawie Bóg nas przyjmuje, to nasze uznanie naszej własnej grzeszności, że nie mamy sprawiedliwości sami w sobie. I że Chrystus jest naszą sprawiedliwością. Będziemy kontynuować w kolejnym odcinku.